Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry.
Nowa Lewica wybrała nowego, starego przewodniczącego, choć to były takie wybory bez wyborów. Nie potrzebowała zmian? Lewica, marszałek Czerzasty, właściwy człowiek na właściwym miejscu?
Myślę, że każda partia potrzebuje zmiany, ale sam przewodniczący o tych zmianach nie musi decydować i sam nie przynosi z sobą zmiany, tylko jest to jednak praca zespołowa. Razem z Włodzimierzem Czerzastym został wybrany cały zespół osób, które będą wchodzić w skład zarządu i będą tutaj mieć głos decydujący, jeżeli chodzi o kwestie strategii, współpracy i funkcjonowania partii.
Aż 10 wiceprzewodniczących. Aż tyle potrzeba?
Tak, dlatego, że z jednej strony mówimy o bardzo, o dużej partii, po drugie mamy tam przedstawicieli różnych regionów, a chodzi o to, że partia nie może być tylko skoncentrowana wokół jednego dużego ośrodka, czy kilku dużych ośrodków i należy zapewnić głos też osobom, które są z innych regionów.
Nie żałuje pani, że mimo wszystko minister Dziemianowicz-Bąk nie podjęła walki i nie konkurowała z marszałkiem Czerzastym?
Nie jest moją rolą recenzować działań pani ministry, jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie w partii politycznej. Nie jestem członkinią Nowej Lewicy. Współpracuję, jestem w klubie i mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej trwać. Z mojej perspektywy istotne jest to, żebyśmy weszli w ten nowy cykl wyborczy bardzo silni i chyba ten skład zarządu właśnie to pokazuje. Mamy tam wiele osób z młodszego pokolenia polityków, mamy tam ministrów, mamy tam osoby, które kształtują i realnie budują struktury partyjne w swoich regionach, więc myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do zmian.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wiceprzewodniczącą, to znaczy, że co do końca tej kadencji parlamentu będzie chciała szefowa resortu pracy przeforsować? Co pani by chciała, żeby przeforsowała?
Przed nami kilka ważnych projektów, które właśnie trwają, wokół których trwają rozmowy, dyskusje. To jest projekt dotyczący mobbingu i tego, jak skutecznie mu przeciwdziałać, jakie narzędzia powinna mieć Państwowa Inspekcja Pracy. Również projekt dotyczący zmian, jeżeli chodzi o funkcjonowanie umów tak zwanych śmieciowych, ale również B2B. To są takie dwie pierwsze...
No jest problem
pierwsze...
z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Ludowcy mówią nie dla zmiany
ludowcy,
w tym kształcie.
Mam nadzieję, że ludowcy nie chcą straty kilku miliardów złotych, dlatego że, przypomnę, te zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy są jednym z kamieni milowych, które zostały wpisane przez i poprzedni rząd, i ten rząd do KPO. Wobec tego niezrealizowanie kamienia milowego wiąże się z bardzo określonymi konsekwencjami, także finansowymi. A my potrzebujemy środków z KPO, potrzebujemy inwestycji chociażby związanych, inwestycji infrastrukturalnych, potrzebujemy inwestycji w ludzi, więc ja mam nadzieję, że ludowcy zrozumieją to, bo to jest ustawa, która wzmocni nie tylko pracowników, ale również tych pracodawców, tych przedsiębiorców, którzy działają zgodnie z prawem, którzy nie kluczą, którzy nie oszukują, bo tak naprawdę w sytuacji, w której widzimy te olbrzymie nierówności, no to ci najbardziej uczciwi po prostu tracą.
Tam wątpliwości budzi zmiana umów cywilnoprawnych w umowy o pracy ze skutkiem natychmiastowym, no i jednocześnie z wyrównywaniem składek.
Ale jednocześnie istnieje ścieżka odwoławcza do głównego inspektora pracy, a potem przed kolejnymi, a potem kolejne jakby sposoby, w których miałoby nastąpić powrót do tej poprzedniej wyjściowej sytuacji. Więc są tam te bezpieczniki. Poza tym zdajemy sobie sprawę z tego, że chodzi o to, żeby wzmocnić pracowników.
Pani poseł, to przejdźmy teraz do problemów związanych z opieką zdrowotną. Nowa Lewica proponuje reformę poprzez zastąpienie składki zdrowotnej podatkiem zdrowotnym. Dodatkowo jeszcze pieniądze miałyby płynąć z podatku tłuszczowego i akcyzy na alkohol. Czy to są pomysły uzgodnione już z koalicją 15 października, z Koalicją Obywatelską choćby?
Rozmawiamy z nimi. Wiem, że minister Domański uznaje te pomysły za warte dyskusji. Ja przypomnę, że mamy olbrzymią dziurę w NFZ-cie. Były w ciągu tej kadencji niestety głosy o tym, że powinniśmy jeszcze bardziej obniżyć składkę zdrowotną płaconą przez przedsiębiorców, co oznaczałoby jeszcze większy ubytek środków z NFZ. W tym momencie, oprócz tego, że trzeba rozmawiać o reorganizacji, musimy również rozmawiać o tym, skąd te pieniądze w budżecie NFZ-u mogłyby się znaleźć. Stąd także pomysł, żeby składki w formie podatku płaciły również wielkie korporacje, duzi płatnicy. No bo w tym momencie musimy też zacząć szukać pieniędzy.
Chodzi o CIT, tutaj 12% tak. Z podstawy. A podatek tłuszczowy, to kto zapłaci? To tak naprawdę klient zapłaci?
Podatek, nie no, podatek cukrowy, podatek i cukrowy, i tłuszczowy są podatkami, które są po stronie producenta, ale również rzeczywiście są w pewnym stopniu zaszyte w produktach. Natomiast to jest także kwestia tego, że musimy bilansować to, w jaki sposób funkcjonują produkty, których nadmierne spożycie wiąże się potem z określonymi kosztami zdrowotnymi i innymi. Tak samo funkcjonuje akcyza.
No ale to w konsekwencji zawsze tak wygląda, że to klient ostatecznie więcej zapłaci.
Ostatecznie mamy nadzieję, że to też zmobilizuje producentów do tego, żeby proponowali takie składy, które są składami optymalnymi i pracowali nad tymi procedurami związanymi z produkcją żywności.
Panie poseł, jednocześnie swoje pomysły zgłasza Prawo i Sprawiedliwość dotyczące zmian w opiece, w całym systemie opieki zdrowotnej. Między innymi no, taki pomysł, który już tutaj w Krakowie był całkiem niedawno prezentowany, to znaczy odwrócenie piramidy świadczeń, to znaczy POZ-y przede wszystkim ciężar przyjmują świadczenia usług zdrowotnych, takiego użyję sformułowanie, a nie szpitale. Szpitale nie dopiero w tej drugim szeregu. Co pani na to?
Oczywiście tutaj ten problem związany z wczesnym wykrywaniem chorób, ich zapobieganiem, profilaktyką, wizytami w POZ-ach są ważne. My na pewno jako koalicja jesteśmy otwarci na jakiś ogólnopartyjny, ogólnoparlamentarną dyskusję o tym, jak skonstruować system ochrony zdrowia, bo widzimy, że tu nie chodzi o jakieś punktowe naprawianie, bo to po prostu nie jest optymalne. Mam nadzieję, że też po tych dwóch szczytach, które się odbyły, już bez złośliwości, mówię to, będą pojawiały się jakieś konkretne propozycje, nad którymi będziemy się zastanawiać w następnych tygodniach, miesiącach.
A pani była za oddzielenie, bo takie rozwiązanie na świecie funkcjonują. Jeśli lekarz pracuje w tym sektorze publicznym, to w publicznym, a nie jednocześnie w publicznym i prywatnym.
Ja chciałabym zobaczyć konkretne wyliczenia, co to oznaczałoby dla pacjentów. Ja oczywiście uważam, że ten system zdrowotny, publiczny powinien być podstawowym, ale nie wiem, czy jestem tak mocno za zakazem łączenia tych dwóch funkcji. Z bardzo prostej przyczyny. Obawiam się, że wtedy mogłoby się to wiązać z dużym odpłynięciem lekarzy z tego systemu publicznego ochrony zdrowia. Do tego nie możemy dopuścić.
Pani poseł, zgłosiła pani projekt ustawy o opłacie turystycznej. Wcześniej zrobił to poseł Komarewicz, też poseł z Krakowa. Będzie też projekt rządowy. Te trzy projekty to jest gwarancja tego, że wreszcie się doczekamy opłaty turystycznej?
Ja myślę, że widać, że chcemy takiej opłaty, że widzimy, że z jednej strony turystyka jest ważnym elementem funkcjonowania miast takich jak Kraków, ale nie tylko, ale wiąże się to również z uciążliwościami, z wydatkami z budżetu miasta. Wiąże się to również z pewnymi niedogodnościami związanymi z pobytem turystów. Doskonale to wiemy, widzimy te akcje społeczne, które Kraków wokół turystów prowadzi. I wydaje mi się, że nadszedł moment, żeby już te wszystkie obserwacje przełożyć w konkretną ustawę. Moja jest oparta na ekspertyzie przygotowanej przez doktora Karola Wałchowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, więc ona ma też takie dosyć mocne podstawy naukowe, tak jak wiele legislacji powinno się odbywać.
No, to zaplecze Łukasza Gibały jednocześnie.
Myślę, że w tym momencie Karol Wałchowski jednak jest już mocno osobą, która funkcjonuje nie jako zaplecze Łukasza Gibały, ale jako naukowiec.
Ale to, no właśnie, ale to zostawmy. Pani projekt zakłada, że opłata miałaby sięgnąć maksymalnie 25% minimalnej składki godzinowej brutto, czyli to 8 zł maksymalnie za
teraz opłata,
noc.
Teraz opłata uzdrowiskowa
to prawie 2 euro.
Teraz opłata uzdrowiskowa to około 5 zł. To jest maksymalna kwota, czyli samorządy będą mogły dowolnie sobie ją kształtować. Będą mogły również kształtować ją w kontekście podziału na przykład na dzielnice, po to, żeby sprawniej zarządzać tym ruchem turystycznym. Dajemy to narzędzie, bo po pierwsze wierzymy w to, że te pieniądze samorządom są niezbędne. W Krakowie to byłby ponad 50 milionów złotych, gdybyśmy przyjęli właśnie około 8 zł tej opłaty za nocleg od turysty. Jest to narzędzie, z którego samorządy będą mogły, ale nie będą musiały korzystać. I ono też wyrównuje sytuację pomiędzy chociażby miastami czy gminami nadmorskimi, ale także tymi miastami, które do tej pory nie mogły po opłatę turystyczną sięgnąć, takim jak Warszawa, Kraków, Wrocław.
No ale 8 zł, no to już jest
ale
sporo.
Ale również można, ale spokojnie panie redaktorze, można zacząć od 3, 4, 5.
No można,
5,
oczywiście.
Jakby to jest to maksymalna, ale dlatego zależało nam na połączeniu tego z określonym wskaźnikiem, po to, żeby nie było konieczności co roku czy co kilka lat powrotu do tej ustawy i zmian stawki. To znaczy, jeżeli w ustawie zaszywamy twarde liczby, no to musimy się liczyć z tym, że w momencie, w którym gospodarka się rozwija, gospodarka rośnie, no to one przestają być adekwatne. Wobec tego przychodzi znowu konieczność nowelizacji tej ustawy, a tu mamy to załatwione już na starcie.
Jeszcze w tym projekcie jest takie rozwiązanie, że to portale, te, które oferują noclegi, pobierałyby i odprowadzałyby składkę. To jak to mogłoby funkcjonować?
To jest bardzo proste. Znaczy jakby mamy operatorów, którzy mają bazę noclegów. Oni muszą jednocześnie się z nich sprawozdawać. Dlatego też czekamy na ustawę dotyczącą najmu krótkoterminowego, którą również przygotowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. To jest zresztą jeden z wymogów, które nas nałożyła Unia Europejska. Hotele będą płaciły to bezpośrednio, a tutaj w przypadku tego najmu musimy mieć taką platformę.
Rozumiem, że trzy projekty, pewnie ten rządowy, który poznamy za kilka dni prawdopodobnie, będzie priorytetowym, podejrzewam.
Z tego co wiem, będzie ona zaprezentowana w ciągu następnych kilku dni. Co będzie priorytetowe, zobaczymy w trakcie prac sejmowych. Mnie bardzo cieszy jedno, to pokazuje, że mamy parlamentarną zgodę do tego, żeby opłatę turystyczną wprowadzić. I będziemy rozmawiać już o technikaliach, o konkretnych pomysłach, o konkretnych poprawkach, a nie o tym, czy jesteśmy gotowi, czy nie jesteśmy gotowi na taki krok.
A czy to nie jest tak, że jednocześnie równolegle powinny być prowadzone prace nad ustawą o opłacie turystycznej i o najmie krótkoterminowym? Bo akurat my w Krakowie mamy rejestr.
My w Krakowie mamy rejestr, natomiast proszę też pamiętać jedno. To znaczy w momencie, w którym wejdzie ta opłata turystyczna, a nawet nie będzie ustawy dotyczącej najmu krótkoterminowego, to i tak to będzie duża motywacja dla gmin po to, żeby takie rejestry prowadzić i żeby wejść w porozumienia z platformami najmu krótkoterminowego i jak stało się w Krakowie, po to, żeby gminy miały wgląd w to, jak wiele takich noclegów jest oferowanych, gdzie one są oferowane. Więc tutaj mamy do czynienia z takim z sytuacją, w której gminy dostaną dodatkowy impuls, bo rzeczywiście w Krakowie to załatwiliśmy, ale są gminy, które nie widzą takiej potrzeby, bo też i nie widzą zysku, a teraz zobaczą zysk.
No to tyle dzisiaj o opłacie turystycznej i o zmianie w systemie opieki zdrowotnej, między innymi w porannym programie Radia Kraków. Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.